Bóg mi dał czytać takie słowo i dawał przemyślenia, zgłębiać to słowo. I nie będę dziś mówił o miłości. Tym bardziej, jeśli nie będziemy mówić o miłości, nie możemy mówić twardej nauki, twardej mowy. Bo nie można nauczać bez miłości. Potrzeba wiele, wiele miłości, żeby nauczać Słowo Boże wśród wierzących. O wiele mniej miłości potrzeba, żeby iść zaświadczyć komuś o Bogu. Tam wystarczy gorące serce, trochę odwagi, iść do grzesznika i powiedzieć mu, idziesz złą drogą. Idziesz na śmierć, idziesz na zatracenie, Jezus jest wybawieniem. I trzeba do tego miłości, żeby czynić to z miłością. Ale o wiele więcej miłości trzeba, żeby się przemóc i powiedzieć to samo. Wróciłeś na drogę zatracenia. Idziesz złą drogą, idziesz na śmierć. Do tego, kto już słyszał Ewangelię, do tego, kto już przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela. I chwała Bogu. Jako swojego nauczyciela, chwała Bogu, i jako swojego przewodnika. Ale czy idąc złą drogą idziesz za swoim przewodnikiem? Dlatego Bóg mi w tym tygodniu dał czytać słowo. I tak się cieszę, że mogłem czytać to słowo i rozważać się, a jeśli nie miłość, jeśli nie twarda mowa, nauka o sprawiedliwości, to proroctwa. Proroctwa z księgi Jeremiasza. I tak tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że z moich życiowych obserwacji, zarówno jako wierzącego, jak i wcześniej, nasuwa się jeden wniosek. Wszystko, co dobre na świecie, ma swoje podróbki. Chodzicie na grzyby, prawda? Lubicie chodzić na grzyby i znacie grzyby. To zawsze, ilekroć jest okres grzybobrania, to zawsze tak sobie przypominam to, że wszystko, co dobre, ma swoją podróbkę. Każdy grzyb ma swojego trującego odpowiednika. I to jest właśnie odzwierciedlenie tego, co się dzieje w świecie. Każdy dobry towar ma swoją piracką podróbkę, sprzedawaną na straganach i bazarach, i choć ona nie jest w niczym dobra, troszeczkę z wyglądu przypomina to, co dobre, to ma wielu nabywców i chętnych na to, dlatego że niewielką cenę trzeba za to zapłacić. Tak jest i tak było. I w innych dziedzinach życia też. Dlatego chciałbym, abyśmy zaczęli czytać od 29 rozdziału księgi Jeremiasza. Od 24 wiersza zacznę. A do Semajasza z Nechlamu powiesz tak. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Ponieważ w swoim własnym imieniu posłałeś listy do całego ludu, który jest w Jeruzalemie, i do kapłana Sofoniasza, syna Masejasza, i do wszystkich kapłanów tej treści. Pan ustanowił ciebie kapłanem w miejsce kapłana Jehojady, abyś w domu Pana miał dozór nad każdym szaleńcem i prorokującym, abyś ich osadzał w więzieniu i stawiał pod pręgierzem. Otóż, dlaczego nie skarciłeś Jeremiasza z Anatot, który u was występuje jako prorok? Wszak wysłał do nas, do Babilonu, poselstwo tej treści. Będzie to długo trwało. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. A kapłan Sofoniasz odczytał ten list wobec proroka Jeremiasza. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Poślij do wszystkich wygnańców poselstwo. Tak mówi Pan o Semajaszu z Nechlamu. Ponieważ Semajasz prorokował wam, chociaż ja go nie posłałem, i wywołuje u was fałszywą ufność, dlatego tak mówi Pan. Oto ja ukażę Semajasza z Nechlamu i jego potomstwo. Nie będzie miał potomka, który by osiadł pośród tego ludu i mógł patrzeć na szczęście, które zgotuję mojemu ludowi, mówi Pan, gdyż głosił odstępstwo od Pana. Jak widać z tego słowa, konkurencja była zawsze. I to, co dobre, miało swoje złe odpowiedniki, które chciały się nazywać tak samo i wyglądać tak samo, tylko działały troszeczkę inaczej. Ale to powinniśmy sobie wziąć do serca, aby wzmóc swoją czujność. I będę czytał dalej. Chciałem czytać od 30, od pierwszego wiersza, ale zacząłem wcześniej trochę, bo tak sobie pomyślałem, że tytułem wstępów odnośnie proroctw, że wśród proroków, zresztą jest wiele historii biblijnych, gdzie wielu, wielu proroków właśnie sprzedawało przyjemne proroctwa. Któż w niewoli chciałby usłyszeć to, co mówił Jeremiasz? Będziecie tam długo, budujcie domy, urządźcie się, nie wrócicie, nie wasze pokolenie. Kiedy oni liczyli, że może za rok, za dwa wrócą, nie chcieli prawdziwych proroctw, za które trzeba było zapłacić swoim życiem na wygnaniu. Kupywali proroctwa, złudne nadzieje od proroków, którzy mówili łagodnie, że to trochę, że będzie dobrze. Ale czytajmy, co Pan powiedział do Jeremiasza. 30 rozdział. Słowo, które wyszło od Pana do Jeremiasza, tej treści. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie. Tak mówi Pan, słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło? Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w owym dniu, mówi Pan zastępów, złamię jarzmo jego na jego szyi i rozerwę jego więzy. I już go nie ujarzmią cudzoziemcy i będą służyli Panu, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Dlatego nie bój się ty, mój sługo Jakubie, mówi Pan, i nie trwóż się Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem. Lecz ciebie nie wygubię. Będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. Gdyż tak mówi Pan, twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. Nie ma na twój wrzut lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemiężcy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich upiestów wydam na łup. Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczą cię z twoich ciosów, mówi Pan. Chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Tak mówi Pan, Oto ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się. Rozmnożę ich i nie będzie ich mało. Uczczę ich i nie będą już w pogardzie. Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięstów ukażę. Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego. I pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami nad głową bezbożnej się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, a spełni urzeczywistni zamysły jego serca. W dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. W owym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. Tak, mówi Pan, znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza. Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną i miłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Znowu Cię odbuduję i będziesz odbudowana, Panno Izraelska. Znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. Zaprawdę idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górzach efraimskich. Wstańcie, pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego. Gdyż tak mówi Pan, wydawajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów, zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie. Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód, drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go. I szedł go będzie jak pasterz swojej trzody, gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu i oliwy, do owieczek i bydła i będzie ich dusza jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Wtedy Pan naradować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem. Ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. I pokrzepię duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moim dobrem, mówi Pan. Tak mówi Pan, słuchaj, w ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał. Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie jak ciele niewyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem moim Bogiem. Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego. I gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości. Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim. Zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś. Wróć, Panno Izraelsko, wróć do tych swoich miast. Jak długo będziesz się błąkać, córko odstępna, gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi, kobieta zaleca się do mężczyzny. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi ludzkiej i w jej miastach, gdy odmienię ich los. Niech Ci błogosławi Pan, niwo sprawiedliwości i góro święta. I zamieszka w niej Juda i wszystkie jego miasta razem, rolnicy i ci, którzy ciągną ze stadem, gdyż pokrzepią duszę umęczoną i nasycą każdą duszę zgłodniałą. Wtedy obudziłem się i spojrzałem, a mój sen był słodki. Oto idą dni, mówi Pan, w którym obsieję dom izraelski, dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić, mówi Pan. Można by czytać dalej, nie chcę przedłużać, chociaż czasu mam dużo, ale w czasach, kiedy Izrael ponosi karę za swoje winy, o czym tu jest mówione, Bóg im przypomina, że to jest kara za te winy, aczkolwiek na koniec tej kary ma dla nich takie piękne błogosławieństwa. Ale z tego całego fragmentu, z tych dwóch rozdziałów, najwięcej do przemyślenia dał mi piąty wiersz 31 rozdziału. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. Większość z was miała do czynienia z działką, z ogródkiem. I nikomu nie przyszło chyba do głowy, że jak coś zasadzi na wiosnę, to nie on zbierze jesienią plony. A jeśli nawet zasadzi krzaki czy jabłonki, nikt się nie martwi o to, że za kilka lat może to zbierać ktoś inny. W jakich czasach żyjemy? Czy to są normalne czasy? W jakich czasach żyjemy? Pytanie jest dość trudne i niemożliwe jest na nie odpowiedzieć. Kiedyś nie było normalną rzeczą, że ci, co siali i sadzili, byli pewni tego, że będą zbierać plony. Raczej było zawsze tak, że albo zbierali czyjeś plony, a ich plony zbierał ktoś inny, albo ginęli, ich plony zbierali ktoś inny. Taka rzecz, że ty będziesz sadził i ty będziesz zbierał plony, to jest błogosławieństwo od Boga. My się przez kilkadziesiąt lat pokoju nauczyliśmy, że to jest norma, ale to nie jest norma. Czy dziś są normalne czasy? Nie ma czegoś takiego jak normalne czasy. Bo to jest pojęcie względne. Dziś mamy czas pokoju, ale tylko my i tu. W innych krajach jest czas wojny. Więc czy możemy mówić, czy czas jest dobry, czy zły? Biblia mówi, że czas jest zawsze zły. Nawet jeśli Bóg nam błogosławi, to czasy są złe. Dobre czasy będą wtedy, kiedy tylko Bóg będzie panował. Kiedy już nie pozwoli, aby szatan panował, aby grzech się panoszył. To będą dobre czasy. Dziś czasy są złe. My mówimy, że są dobre, bo my mamy czas pokoju. Ale ci, co mają wojny, ci, co mają prześladowania, ci, co mają jakieś klęski, biedy, mówią, że czas jest zły. W każdym miejscu na ziemi, w tej samej chwili jest inny czas. I nie chodzi mi o strefy czasowe, o inną godzinę. Powiem tak, w naszym kraju każdy z nas w swoim sercu może mieć inny czas. Jeden mówi, że ma dobry czas, inny mówi, że ma zły. Ale to od nas zależy, jak nazwiemy ten czas, a właściwie jaki on będzie naprawdę. Czy będziemy mieli pokój Boży w sercu, czy nie. Bo to pokój Boży w sercu daje ocenę tego czasu. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winic by znikł, oliwki owoc chybiłby, wszystkie owce wybił ktoś i tak dalej, to może być dobry czas, jeśli żyjesz z Bogiem. Dla wielu chrześcijan czas, który my byśmy nazwali zły, bo są wojny, bo są prześladowania, bo są mordowani, torturowani, zabijani, a oni radują się, idąc do Pana.
głodni, brudni, torturowani, zabijani. Idą do Pana, mówią, że czas jest dobry. I znaczy dla nich, bo ogólnie pewnie powiedzą, że dla innych, ale to z miłości, nie z narzekania, czas zły. A my możemy mówić, że czas jest zły, bo pensje nasze nie rosną. Bo kolejka może być w sklepie, bo nie wszyscy nas lubią, a przecież jesteśmy najlepsi i najmądrzejsi. Możemy narzekać? Możemy. Nie wolno nam narzekać. Ale musimy sobie zdać sprawę, że to jest łaska i błogosławieństwo, że jeśli masz pewność zbiorów i pewność fizycznego jutra, ale jest jeszcze cudowniejszą łaską mieć pewność duchowej wieczności z Panem. I na tym się koncentrujmy w naszym życiu. Ale tak właśnie to zdanie, ta obietnica, ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. Naprawdę to takie niespotykane i nietypowe. My patrzymy przez pryzmat naszych kilkudziesięciu lat pokoju w Polsce. Ale na świecie inni ludzie, którzy czytają Słowo Boże, którym jest głoszona Ewangelia, kiedy dostają Biblię i uwierzą, zaczynają czytać Stary Testament, kiedy czytają takie coś, to nie jeden się może rozpłakał i wzdechnął. Och, jakby to było fajnie. Kiedy ja posieję, ci z sąsiedniej wioski nie przyjdą i nie zabiorą, tylko ja. Na wielu kontynentach, w wielu krajach nie ma takiej pewności. I nigdy nie było i dziwne jest, że my taką pewność mamy. Ale to, że tak jest, to Bóg musi obiecać. To musi być Boża łaska. Pilnujmy naszego życia, żebyśmy mogli otrzymywać od Boga błogosławieństwa. Takie jak w tych dwóch rozdziałach obiecał dla Izraela. Powrotu z niewoli, odbudowania Izraela. To wspaniałe mieć takie błogosławieństwa. Ale o wiele wspanialej by było, gdyby te błogosławieństwa były bez tego, co się stało. Bez tego wygnania, bez tej niewoli za grzechy. Bóg ma dla każdego błogosławieństwa. Dla tych, którzy są mu posłuszni i grzesznikom obiecuje, jeśli się poprawią, też błogosławieństwo. Ale powiem tak, lepiej jest słuchać Boga od początku, aby nie cierpieć. Czy naprawdę trzeba się sparzyć, żeby kuchać na zimne? Ja dziękuję Bogu, że się nawróciłem, że Go poznałem, ale byłbym o wiele bardziej szczęśliwszy, gdybym nie miał tego balastu, którego nie mam, którego dałem Bogu, ale to nie są dobre doświadczenia, które miał Izrael, które mamy my, którzy się nawracamy ze świata, którzy się nawracamy z grzechu. Jest to świadectwo dla innych, którzy żyją tak, jak my kiedyś żyliśmy. Ale o wiele lepiej by było tamten czas też spędzić z Bogiem. Bo czas z Bogiem to jest czas wspaniały, czas pokoju i błogosławieństwa. Niezależnie od tego, czy my siejemy i my zbieramy, czy my siejemy i ktoś inny zbiera. Ważne, żebyśmy z Panem siali. Dla Niego żyli, dla Niego pracowali. A On wtedy wlewa taki pokój, który pozwalał w Rzymie iść na śmierć pierwszym chrześcijanom i pozwala dziś znosić prześladowania, tortury i śmierć innym. Takiej Bożej łaski, takiego Bożego napełnienia nie kupisz za żadną cenę, jak tylko swojego życia. Za cenę swojego ja. Jeśli twoje ja będzie żyło w tobie, każde prześladowanie,
każda tortura, każda złośliwość, nawet każda uszczypliwość. Coś nie tak będzie ci dotykało i raniło i zadawało ci wielki ból. Twoje serce będzie wyło w rozpaczy, dlaczego mi się to dzieje. Ale jeśli to serce będzie napełnione w całości Jezusem, cokolwiek będzie się działo, będziemy mieć pokój. Dlatego umartwiajmy to, co nasze, choćby to było coś najlepsze, i napełniajmy to miłością do Jezusa. Niewiele możemy mieć miłości do Jezusa, ale możemy dać Mu wszystko. A On nam da tyle, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ale przede wszystkim pokój, który pozwala przyjąć każdy cios, fizyczny czy słowny. Pokój Boży, który przewyższa wszelką mądrość. Jego miejsce, jeśli jest w naszym życiu, w naszym sercu, w naszym umyśle, sprawia, że doceniamy to wszystko, co On daje. Nie przyjmujemy tego jako normalne czasy, jako że nam się należy, albo że my jesteśmy tacy dobrzy i zasłużyliśmy na to. Przyjmujemy to tylko jako łaskę, mając świadomość, że wielu cierpi. W tym samym czasie, kiedy my mówimy, że jest czas pokoju, że czas jest dobry, dla innych ten czas jest inny. Jest czas wojny, jest czas cierpienia, prześladowań. Dlatego trzymajmy się Pana. Trzymajmy się Pana, aby mógł nas obdarzyć swoją łaską, swoim błogosławieństwem bez takiego karania jak tu. Babilon, budujcie tam domy. Uczcie się. My widzimy tylko swoje życie i swoje pokolenie. I wszystko powinno się wypełnić za naszych dni. A Boże błogosławieństwa to jest, tak jak tutaj, na kilkaset lat niewoli, 50, ile tam ich było, kilkadziesiąt lat niewoli, to 2-3 pokolenia. I to pierwsze pokolenie, kiedy umierało w niewoli, w doświadczeniach, nie wiedziało, że drugie czy trzecie, ich synowie czy wnukowie wrócą i otrzymają i spełnią się te błogosławieństwa od Boga. Ale jeśli mieli wiarę, to pierwsze pokolenie, które tam zostało, jeśli miało wiarę i miłość do Boga, jeśli umiało uwierzyć, to umierało w pokoju z Bożą obietnicą. Niech nas Bóg nauczy właśnie przyjmować Jego obietnice, że nie muszą stać się tu i teraz. To taka skłonność ludzka. Jeśli coś ma być, to od razu. I na miejscu, żeby tego nie szukać, na to nie czekać. Ma być tu i teraz. Ale Bóg nie jest od spełniania naszych życzeń. My jesteśmy od spełniania Jego woli. I radujmy się, że On nam błogosławi, że obiecuje błogosławieństwo za posłuszeństwo. Amen.
Czy mam powiedzieć, że nie jestem źle zaskoczony? Tak przez chwilę pomyślałem sobie, że zakończę nabożeństwo. Oczywiście nie miałem tego w zamiarze, ale tak pomyślałem sobie, jakbyście się... Słychać mnie? Słychać. Jakbyście to odebrali, gdybym powiedział, klękamy i kończymy. I przez chwilę pomyślałem sobie, gdybym był kobietą, czy mówiłbym świadectwa, czy słuchałbym braci, ciekawe mam, prawda, myśli. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. Powiem, no nie chciałbym powiedzieć, określać go może w taki, ale powiem, ten werset jest taki może nie przerażający, ale nie nawet, prawda? Dlaczego krzyczysz z powodu swoich ran? Uczyniłem ci to dlatego, że żyłeś w grzechu, że żyjesz w grzechu. Ostatnio tak słuchaliśmy o Jobie, o mężu sprawiedliwym, który cierpiał, który przechodził doświadczenie. Ale są też doświadczenia, które są wynikiem naszego grzechu. I my wiemy o tym, my doskonale wiemy o tym, kiedy jesteśmy Jobem, a kiedy jesteśmy tak, jak ten fragment tego Słowa Bożego mówi. Też tak jest, drodzy. Czy nie? Czy to tylko w Starym Testamencie tak było? Czy dzisiaj już tak nie jest? Czy dzisiaj już tak być nie może? Jest. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Jest to takie mocne słowo, naprawdę bardzo mocne, zresztą ten cały fragment, tam przepraszam, ale ten fragment jest akurat taki naprawdę taki dotkliwy, taki dobitny i warto, żebyśmy... Ja nie będę o tym mówił, nie, przejdę do czegoś innego, ale tak chciałem zwrócić uwagę naszą, że też tak może być. Tak jest, po prostu tak czasami bywa, tak często nawet bywa. Jeżeli jest grzech, jeżeli żyjemy w grzechu, jeżeli nie przestrzegamy Bożych przykazań, no to przychodzi taki okres, że zaczynamy krzyczeć. I mamy pretensje. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany? I oczywiście, i to jest rana, i to jest, i nagle dzieje się coś, co powoduje naszą ranę, coś, co nas boli, co nas bardzo boli. Powiem, mało tego, coś, co powiem, uważaliśmy, że nigdy na nas nie przyjdzie. Absolutnie nie. Boże, wszystko, ale na przykład nie to. I nagle to przychodzi i my krzyczymy. Mamy pretensje, a Bóg mówi, czemu krzyczysz? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem. Za to, że liczne są twoje grzechy. Drodzy, naprawdę jest to... Przyjmijmy to dzisiaj to słowo jako takie ostrzeżenie, jako napomnienie każdy z nas. Absolutnie. Że takie coś może mieć miejsce, może miało miejsce, a może mieć miejsce. Jest to takim ostrzeżeniem, jest to taką przestrogą. Kiedy Mariusz powiedział o takich podróbkach, no to dzisiaj świat rzeczywiście jest bogaty w to. Takim, gdybyśmy się zapytali kogokolwiek, czy sondaż takie przeprowadzili, co najczęściej jest podrabiane, to co? No już tak prawie, że odpowiedziałem. Pieniądze, prawda? Najczęściej je tam podrabiają i co jakiś czas coś wyskakuje, że ktoś coś podrobił, ale dzisiaj naprawdę wszystko się podrabia. I faktycznie, że ta podróbka to jest... To jest znikoma wartość jakiegoś tam oryginału. Złoto i podróbką złota jest temblak? Tak, dobrze mówię, temblak, tak? Tomblak? Tombak. I taki na pierwszy rzut oka być może, że złotnik na pewno to określi, może tylko spojrzy i już widzi tą różnicę. Ale laik często może być nabrany na coś takiego. Jest dużo podróbek. Tak pomyślałem sobie przed chwilą, no największą podróbką, najwięcej podróbek, czego jest? To jest to podwytliwe pytanie. O, kto to powiedział?
Ja.
O, a, czy nie? Czy nie? Chrześcijanin to jest synonim dobra, prawda? Jest to dobry człowiek. Chrześcijanin musi być dobrym człowiekiem, prawda? No chrześcijanin, no to chrześcijanin. Jakże wszyscy chcą być... Czy ktoś mówi o sobie dzisiaj, że jest złym człowiekiem, że jest niedobrym człowiekiem? Ja nie słyszę, żeby ktoś mówił, że jest złym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy dobrzy. Ciągle nam się krzywda dzieje. Ciągle ktoś nam krzywdę wyrządza. Jest tak. I powiem... I dzisiaj jest wielu takich, którzy najwięcej tego jest. Także strzeżmy się tych podróbek. My możemy pewne rzeczy podrabiać. My możemy kogoś oszukiwać, nawet swoich najbliższych, nawet swojego męża, żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Możemy oszukiwać, ale Boga nie oszukamy. Bóg widzi, kim my jesteśmy, drodzy. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy chrześcijanami. I tak Bóg nas widzi. I Bóg nas widzi. I byłem tak, i Bóg określa, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy jesteś chrześcijanem, czy jesteś pokorny i tak dalej. Ale jeżeli jesteś podróbką, tak jak to fałszywe złoto, to faktycznie z zewnątrz nie widać tego, prawda? I każdy inny powie, że się świeci. To jest chrześcijanin. Ale Bóg widzi dalej. Tak jak złotnik jest w stanie zobaczyć, czy to jest fałszywe, czy nie. Tak jak ci kontrolerzy na przykład tych, czy tam te instytucje, które ludzie, którzy zajmują wykrywaniem fałszywych pieniędzy, dla każdego z nas ten pieniądz może być, kiedyś pracowałem w stacji paliw, to mieliśmy takie szkolenie, nawet taki mieliśmy przyrząd, już nie pamiętam, jak on się nazywał, i potrafiłem naprawdę określić, czy to jest fałszywe, czy nie. Oczywiście nawet przez dotyk, odpowiednie spojrzenie wykrywałem, czy to jest fałszywe. Myślę, że jak był bardzo dobrze podrobiony, to może bym nawet nie wykrył, ale można, jeżeli się zwraca na pewne rzeczy uwagi, jeżeli ktoś właśnie się przeszkoli, że w tym na to tak zwrócisz, to jesteś w stanie. Ale normalny laik nie jest w stanie odróżnić, prawda, fałszywego. I tak samo jest z nami. My możemy i my bardzo często, wielu ludzi, mnóstwo ludzi, nie boję się takiego określenia, jest podróbką chrześcijanina. Jest podróbką. Te pieśni, które były podawane, tam na początku było daj mi, o Boże, czyste serce. Później tam jednej pieśni następnej było, żeby pokój był. Tam tak coś było, żebym do tego pokoju chcę. I tam w każdej pieśni, oczywiście i to jest słuszne, takie chcemy tego, ale za tym idzie, jeżeli chcesz pokoju, jeżeli chcesz czystego serca, to nie jest tak, że prawda? I jest czyste serce. I jest pokój. Nad tym trzeba pracować. To jest trud. Tego się musimy uczyć. Tego musimy też pragnąć. Mieć czyste serce. Chcesz pokoju? No to dąż do pokoju. To rób wszystko, żebyś miał pokój. Ten pokój tak nie przyjdzie od tak sobie. To od nas zależy, czy ten pokój będzie w naszym sercu, czy on będzie, czy go nie będzie. To od nas zależy. To my jesteśmy. Jeżeli nie masz tego pokoju, to jest tylko i wyłącznie wina Boga, tak? To jest wina męża, tak? No odpowiedzcie mi. Naprawdę, no nie możemy tak inaczej tego określać. To jest takie, nie chcielibyśmy tak mówić, ale no niestety tak jest. Ja dzisiaj byłem takim świadkiem mimo woli, jak Mariusz powiedział o tym, że żałuje, że wcześniej nie poznał, że wcześniej nie był człowiekiem wierzącym. Tak myślałem, ale jesteś, no Bóg ci to wynagrodzi, tak ogólnie. Ale właśnie dzisiaj byłem takim świadkiem takiego, no takiej przykrej sceny, nie z naszego zboru, nie z naszych znajomych, nie myślcie, nie wytarzajcie swojej głowy, ale musiałem być, bo tam przez telefon. I to jest takie przykre, że ludzie, i gdyby chociaż jedna z tych osób wiedziała, co to jest, właśnie co to jest, pokora i takie inne rzeczy, że jest Bóg, że ja jestem zupełnie, a tak, to jest sytuacja patowa, nie ma, to po prostu to są góry nie do przebycia, nikt, to schodzi taki, wierzcie, nie ma szans na jakiekolwiek pojednanie jakieś, nie ma, koniec. Cokolwiek byś w tym momencie powiedział, nikt tego nie przyjmie, tam wszyscy. Chociaż rzeczywiście jedna osoba nieprawdopodobnie, to jest ewidentna wina. W ogóle nie ma o czym w ogóle nawet mówić. A ta druga osoba jest zrozgodana i nie jest w stanie nic zrobić. Wiecie, naprawdę ona nie jest w stanie. Ale my jako, i dlatego tak odnośnie tego, co Mariusz powiedział, ale rzeczywiście my jesteśmy, tak pomyślałem, to jest takie proste, no to jest takie proste. Jeżeli my mamy Jezusa Chrystusa, dla nas nie byłoby problemu. Nie byłoby problemu. Ewangelia Mateusza. Tak może nawet właśnie odnośnie tej sytuacji, tego takiego zdarzenia. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 38 werset. Jest to fragment, który mówi o zemście. Tak zatytułowany jest. I Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 38 werset. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złu, ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, którego chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Drodzy, słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Zemsta jest słodka, no tak, prawda? Słyszeliście, tak to często słychać. Zemsta jest słodka. Wiem, że oglądaliśmy, czy może oglądamy, czy oglądaliśmy kiedyś, czy czytaliśmy różne sytuacje, gdzie dobro ze złem gdzieś tam się ścierało i w tym początkowej fazie najczęściej to dobro przegrywało, prawda? Ale każdy z nas wiedział, że za chwilę będzie odwet. I wszyscy, którzy to oglądali, i wszyscy, którzy czytali jakiekolwiek książki, oczekiwali, że będzie ten odwet, prawda? No, przyznajcie się, prawda? Nie mamy co się oszukiwać. To było oczywiste. My tego po prostu chcieliśmy. I to... Pamiętam, jako dziecko jeszcze, nie wiem, mieliśmy 12, 10 lat, z Waldkiem szliśmy na Winnetu, taki był film i kiedy, nie wiem, Old Shatterhand czy Winnetu swojemu bratu jechał na pomoc, to całe kino, wtedy to były lata, kilkadziesiąt lat temu, to całe kino klaskało, cieszyli, krzyczeli. Entuzjazm był, bo Winnetu idzie na pomoc Old Shatterhandowi czy tam komuś innemu. I tam mu dołoży. Drodzy, zemsta jest słodka, prawda? Milczymy, prawda? Ale zemsta jest słodka. My chcemy nieraz zemsty. No nie takiej, żebyśmy komuś nóż wbijali od razu, prawda? Ale kiedy dzieje się krzywda naszemu dziecku, kiedy ktoś wyrządził, dziecko nasze przychodzi do domu i mówi, pobiło, ktoś mnie pobił. Jaka jest wasza reakcja? Proszę? Odwet, tak, drodzy, nie bądźmy tacy już normalną rzeczą jest. Ja się na przykład w pewnych momentach, kiedy dzieci nas przychodziły, to ja w ogóle mam, jeżeli widzę, ktoś kogoś bija, bo no, nie wiem, krew mi się tak burzy, nieprawdopodobnie, nie znoszę przemocy, no nie znoszę, to jest muszę panować, wiem, że normalnie od razu zaczynam się gotować. Nie mogę tego patrzeć na przemoc, na jakąś jakiś, nie wiem, obojętnie co by było, pies psa gryzie i mam taką reakcję, naprawdę, to jest takie, jest. I teraz, i taka sytuacja, na przykład właśnie wasze dziecko i co? No i najchętniej, nie? Iść i oddać waszego męża, by ktoś bił. Łapalibyście kija, nie wiem co pod ręką, byście tłukli prawdopodobnie. Oj, żebyś tego nie doświadczyła. Drodzy, to jest w naszej naturze. Kochani, naprawdę, to nie, ja zaraz przejdę do meritum sprawy, bo to jest właśnie to, z czego, to jest nasza natura. My mamy w pierwszym tym momencie i chcielibyśmy, bo uważamy, że to jest sprawiedliwe. Drodzy, my naprawdę uważamy, że to jest sprawiedliwe, no. No ktoś nam przydał raz i drugi. Dlaczego mam czekać, żeby mi trzeci raz przydał, prawda? No, uciec można. Jak dobrze biegamy. Ale na chwilę to byśmy chcieli, no ty, za co w ogóle ty mnie bijesz, prawda? Za co ty mnie bijesz? Pana Jezusa, kiedy bito, Pan Jezus powiedział, dlaczego ty mnie bijesz, prawda? Pan Jezus powiedział, dlaczego ty mnie bijesz? Dlaczego? No w ogóle to było, bo to w ogóle było bezpodstawne. I Pan Jezus zadał takie pytanie, dlaczego ty to robisz? Zwrócił mu uwagę temu człowiekowi, dlaczego to czynisz? Nie oddał mu, to fakt. Ale zwrócił mu uwagę, dlaczego mi to wyrządzasz, tą krzywdę. Drodzy, dlatego zemsta jest słodka. Oczywiście to jest całe, ja tak nie bierzcie tego do końca. Ale my to mamy. My byśmy nie raz chcieli tak. My byśmy tak chcieli. Ale Pan Jezus oczekuje zupełnie czego innego od ludzi wierzących, od swoich dzieci. Pan Jezus oczekuje zupełnie czegoś innego od chrześcijan. Jeżeli chcemy mieć czyste serce, a chcemy mieć, bo podajemy takie pieśni i to jest wyrazem naszego pragnienia i to jest absolutnie amen. Nie, broń Boże, że się... Nie, tak. Chcemy mieć pokój w sercu. Chcemy, drodzy, my tego chcemy. I Pan Jezus mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się... Czemu? Złemu. Prawda? Że dziwne słowa Pan Jezus mówi. Nie sprzeciwiaj się złemu. Nie oddawaj mu złem za złe, prawda? Nie sprzeciwiajcie się złemu. U nas automatycznie, kiedy widzimy tę sytuację, rośnie coś. Ktoś nam coś powie, od razu, i może nie do końca jest taki akt tej zemsty, już tak, że tak powiem, nie? Ale właśnie, no, jest ten taki odwet. No, niestety, w jakiejkolwiek formie byśmy go określili, ja już nie mówię o tych takich mocnych, tych takich formach, ale jest to. A Pan Jezus mówi, nie sprzeciwiajcie się, nie sprzeciwiajcie się. W innym miejscu jest napisane, zemstę zostawcie mi. Bogu to oddajcie. Drodzy, i taka jest prawda. My mamy tą taką właśnie naturę, ale. I tak już ma być. I to jest, i Pan Jezus nie powie o to, no może jak wam się uda. Nie. Wy macie się sprzeciwić. Kiedyś było tak. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A więc jak ktoś ci zrobił źle, to miałeś prawo mu przyłożyć. I to było, i tak było. Oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię, a dzisiaj wam mówię, i za 2000 lat będę wam też mówił, że nie sprzeciwiajcie się złu. Nie sprzeciwiajcie się złu. Drodzy, złemu, przepraszam, złemu. Drodzy, czyli teraz tak. Jeżeli się dalej sprzeciwiam, powiem inaczej. Jeżeli dalej bym chciał oddać, jeżeli dalej bym chciał go... Może idziesz do domu, tydzień temu słyszałeś kazanie i byś tego brata, no i powiem mu wielokropek, tam dalej niech będzie, prawda? Są takie rzeczy. To, co masz w sercu, to, co mamy my w sercu, drodzy, to ile my jeszcze mamy do zrobienia? My musimy mieć pokój, taki jak miał, o właśnie, my musimy mieć pokój taki, jak miał Jezus Chrystus. Bito go, znęcano, fałszywie go oskarżano, pastwiono się na nim. Pastwiono, to było... A Pan Jezus znosił wszystko pokornie. Drodzy, wszystko pokornie. Czy Pan Jezus kiedykolwiek zrobił jakiś odwet? Czy Pan Jezus kiedykolwiek zrobił coś takiego właśnie, żeby komuś przyłożyć? Czy zrobił coś takiego kiedyś? Ale powiedział, bądźcie takiego samego usposobienia jak ja. Bądźcie cichego serca. Bądźcie takimi, jakim ja jestem. Jest to i rzeczą to możliwą. I dlatego, kiedy wracam do tych pięknych pieśni, mądrych pieśni, o Boże, daj serce czyste, co zła się na przykład wyszczega. Daj mi do serca z mojego pokój. To są naprawdę dobre pragnienia, szczere pragnienia. Drodzy, ale one kosztują. I teraz tylko do tego się odnoszę. I kiedy są te sytuacje, różne i różniste sytuacje w naszym życiu, co nas to dotyka? Naprawdę nas to dotyka. Nas to bardzo dotyka. To w takich momentach, właśnie to w takich momentach możemy sprawdzić, ile jest tego pokoju w nas, ile jest tego Jezusa Chrystusa, ile jest w nas tej pokory, tej cichości. Jeżeli rzeczywiście jest w naszym sercu jeszcze odwet. to jeszcze nam brakuje. Jeszcze jest wiele do zrobienia. A nie, i niechaj, tak już kończąc, ta zemsta nie będzie dla nas słodka. Nie myślmy o jakiejkolwiek zemście, a jeżeli już robimy to, to niech nie będzie ona dla nas słodka. Dla nas ona powinna być gorzka, prawda? W naszych sercach, w naszych umysłach już nie ma miejsca na zemstę. Nie powinno być mieć, nie powinno, ani jakikolwiek odwet. To wszystko naszemu Bogu powierzajmy, naszemu Stwórcy. Bo Bóg powiedział, jeżeli ktoś dotyka się nas, prawda? Jeżeli ktoś wyrządza nam krzywdę, właśnie taki akt przemocy w stosunku, jakikolwiek on by był, nie tylko fizyczny, ale nawet taki być może słowny, dotyka się źrenicy mego ojca, źrenicy mego oka, Boga. Bóg cierpi z tego powodu, drodzy. Dlatego jakakolwiek byłaby to sytuacja, to tą pełną zemstę zostawmy naszemu Stwórcy. Zostawmy naszemu Stwórcy. Niech zemsta dla nas będzie gorzka. Amen.